bo zapraszamy Was do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie, Radio Ein Karim 104,4 FM. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. I mam dzisiaj w studio fantastycznego gościa, panią Małgosię Ptak, która jest ze mną już tutaj po raz drugi. Pani Małgosia jest szefową naszego regionalnego punktu krwiodawstwa w Myślenicach. Zatem będziemy rozmawiać o oddawaniu krwi. Czy to oddawanie jest ważne? Czy trudno zostać dawcą? A wszystko to przy okazji akcji, którą organizujemy już po raz kolejny w przychodni w Krzczonowie. I w tym miesiącu 8 maja, czyli w najbliższą niedzielę, w godzinach od 8.30 do 12.00 zapraszamy Was do przychodni w Krzczonowie, do pomagania i ratowania życia w sumie często nieznajomemu człowiekowi. Akcje takie celowane, czyli na przykład, że mamy chorego sąsiada, cieszą się zwykle olbrzymim odzewem, prawda, w grupach jakichś takich lokalnych, a tutaj takie akcje, które się organizuje jakby cyklicznie w pewnych miejscach, najczęściej to w strażnicach, u nas w przychodni, mamy do tego warunki, służą do tego, żeby zmobilizować nie tylko takich dawców stałych, ale żeby zachęcić tak naprawdę wszystkie osoby, które mogą oddawać krew, do oddawania. Rzeczywiście tej krwi trochę brakuje, zresztą wtedy też punkty są nieczynne w sumie, prawda? Bo chyba w Krakowie też nie działają te punkty, pewnie w taki długi weekend majowy.
Działają. Działają? Dobry wieczór Państwu. Tak, weekendy długie zazwyczaj działają. Wyjątkowe sytuacje czasem są.
No, ale pewnie zainteresowanie jest mniejsze, no bo dawcy też muszą mieć jakieś wolne, prawda?
Tak, ale zawsze zgłaszają się jacyś chętni też w takim czasie weekendowym.
Właśnie tutaj przed audycją mówiłam do pani Małgosi, że sprawdziłam sobie wczoraj na stronie Regionalnego Krwiodawstwa Centralnego, ale też naszego małopolskiego. I w Małopolsce w tej chwili tak naprawdę ta kropelka w 1/3 jest tylko wypełniona w zakresie grupy 0 RH-, i jak zwykle najczęściej pewnie chyba grupa A RH- i plus. No, grupa A jest taką grupą, powiedzmy, niszową, w związku z tym rzeczywiście te braki są tutaj największe. Jeszcze a propos statystyki, co mnie nawet trochę zdziwiło, bo ilość donacji w 2020 roku to było 1 215 000, a liczba dawców 570 tysięcy. I niestety nie ma jeszcze statystyki za 2021, być może ona się pewnie na dniach pojawi, ale było to mniej oddań i mniej dawców niż w 2019 roku, przed pandemią. Czyli jednak ten okres pandemii spowodował, że trochę, no pewnie trudno powiedzieć, czy były obawy, bo widzę, że dawcy są w większości tacy odważni bardziej, aczkolwiek tu coś musiało się zadziać, bo tak naprawdę było tych donacji prawie 200 tysięcy mniej w 2020 roku. Średnio podczas takiej akcji u nas w przychodni oddaje krew między 35 a 40 osób. To oczywiście jest kropla w morzu tych potrzeb czy tych donacji, ale tak naprawdę bez tej kropli nie byłoby tego oceanu. Więc zapraszamy po prostu wszystkich 8 maja od 8.30 do 12.00. A kto może oddać krew?
Tak, może przypomnimy sobie, bo już kiedyś mówiliśmy na ten temat, tak? Już będzie ponad rok. Więc tak, osoba, która się zgłasza do oddania krwi, na pewno musi to być osoba zdrowa. Na pewno musi być wyspana, wypoczęta, należy zjeść wcześniej przed oddaniem krwi lekkostrawny posiłek i co najmniej w ciągu 24 godzin wypić co najmniej 1,5 L płynu. To są takie podstawowe rzeczy, do których musimy się dostosować. Należy przy sobie mieć dowód osobisty lub paszport, lub legitymację studencką, prawo jazdy, jakikolwiek dokument, żeby był on ze zdjęciem, bo chodzi tutaj o stwierdzenie tożsamości danej osoby. Oczywiście PESEL, osoba dana musi mieć na dany PESEL. Dlatego tu jest problem, chociaż niewielkie odstępstwa były w przypadku Ukraińców, teraz w tym trudnym czasie. Natomiast wymaga się, żeby ten PESEL był nadany krwiodawcy I jeśli chodzi też właśnie o obcokrajowców, bardzo ważne jest tutaj, żeby ta osoba biegle władała językiem polskim. Chodzi tutaj głównie pod kątem kwestionariusza, którego
Czyli musi po prostu świadomie odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Jest szereg pytań, które za każdym razem kwestionariusz... Około 50 będzie, tak. I jest szereg pytań, osoba, która wypełnia ten kwestionariusz, musi być w pełni świadoma tego, co tam wypełnia. Ważne jest też, żeby przez 24 godziny przed dodaniem krwi alkoholu nie spożywać. No i co tutaj? Trzeba pamiętać, że samo oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Przy oddawaniu krwi tylko i wyłącznie używa się sprzętu jednorazowego użytku. Teraz osoby, które też oddadzą krew, też jest taki punkt w kwestionariuszu, które tam wykonują niebezpieczną pracę, mają jakieś niebezpieczne hobby, pilot, maszynista, operator jakichś ciężkich maszyn, wspinaczki i tak dalej. Po oddaniu krwi 12 godzin muszą się powstrzymać od tych wykonywanych czynności. I krew, która jest oddawana za każdym razem, jest poddawana badaniom. Jeżeli się okaże, że jednak ta krew nie jest, że jest zakażona jakąkolwiek tam żółtaczka, kiła, HIV, jeżeli te testy wypadną pozytywnie, wiadomo jest, że ta krew nie zostanie przytoczona, zostanie zniszczona, a krwiodawca o tej sytuacji zostanie poinformowany.
Czyli krwiodawca listownie otrzymuje informację, że coś jest nie w porządku, tak?
Tak, tak. Jeżeli właśnie podczas badań cokolwiek wydarzy się niepokojącego, dostaje krwiodawca informację listownie, że ma się zgłosić, czy do nas, do terenowego oddziału, pod kątem szczególnie wykonania dodatkowych badań. Także tak to wstępnie wygląda.
Ja z własnego doświadczenia, ponieważ oddaję krew już nawet nie wiem, który raz, ale jeszcze nie mam tych wszystkich przywilejów krwiodawcy, rzeczywiście bardzo ważne jest picie. Naprawdę człowiek musi, może nawet powiedzmy z tym najedzeniem, no to, ale śniadanie się przydaje, ale picie jest absolutnie obowiązkowe. Zresztą w trakcie donacji oczywiście można pić wodę, jest herbata, jest kawa, czyli tutaj nie ma jakby problemów. Ważne jest bezpieczeństwo oczywiście dawcy. Oddawanie krwi odbywa się w pozycji leżącej. Więc często osoby, które rzeczywiście jakąś taką nadwrażliwość mają, tu igła jest gruba, no to czują się komfortowo, leżą sobie spokojnie, otoczone paniami pielęgniarkami w sposób bardzo profesjonalny. Można też dobrze jest wcześniej w trakcie oczekiwania, bo to chwilę trwa, ta ankieta ma 50 pytań. Każdy z was musi ją wypełnić w sposób taki, no, świadomy. Pytania są, dotyczą chorób, tutaj pani Małgosia na pewno nam tam bardziej szczegółowo za chwilę opowie, ale jak oczywiście ktoś nie wie, to zawsze może się zapytać, także to nie jest jakieś bardzo trudne, aczkolwiek zajmuje to na pewno dobre 15 minut, więc ten czas musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że wpadacie, ciach, już szybko sprawdzenie i oddanie krwi. To wszystko myślę, że tak, jeśli nie ma kolejki, to zajmuje około, no, nawet takie dobre pół godziny do 40 minut. Czyli ten czas, tak jak powiedziałam, tą godzinę dobrą, żeby ta niedziela była taka naprawdę fajna, to musicie sobie zarezerwować. I tutaj pani Małgosia powiedziała o sportach wyczynowych, które przez 12 godzin nie powinno się, czy tam jakichś aktywności takich bardzo ekstremalnych wykonywać, ale sugeruję, żeby po donacji krwi też nie planować sobie jakiejś wyprawy tutaj nawet w nasze Beskidy. Ja sobie raz zrobiłam i nie był to najlepszy pomysł. Po prostu spędzić już tą niedzielę tak bardziej po prostu przyjemnie, spokojnie, wypić odpowiednią ilość płynów i spokojnie odczekać do tego wieczora. Nie wymyślać jakichś dziwnych, prawda, rzeczy, że po oddaniu krwi będę mógł jeszcze przelecieć 10 kilometrów, bo raczej się to nie uda. Oddajemy, no ile, to jest 450 ml. Plus powiedzmy jeszcze tam trochę idzie na te badania, no to jest deficyt dla organizmu, który oczywiście nie jest zauważalny w perspektywie kilku dni, ale w tym dniu na pewno będzie zauważony. Czyli musicie też zdawać sobie z tego sprawę.
Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał poniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak.
Części audycji powiemy, jakie sytuacje, jakie choroby dyskwalifikują od oddawania krwi, ale tu jeszcze z panią Małgosią uświadomiłyśmy sobie, że nie powiedziałyśmy jednej ważnej rzeczy. Oczywiście krew mogą oddawać tylko osoby pełnoletnie, czyli interesuje nas przedział wiekowy pomiędzy 18 a 65 rokiem życia i zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Tak,
tak.
To jeszcze, że ewentualnie jak ktoś rzeczywiście oddaje tą krew i jest dawcą wieloletnim i zdrowym, to tak naprawdę jest dopuszczana donacja po 65 roku życia, jeśli tolerancja oczywiście tego jest dobra, oddawania krwi.
Natomiast pierwszorazowi krwiodawcy już nie są rejestrowani właśnie do oddawania krwi po 65 roku życia.
No to przejdźmy do tej słynnej ankiety i co nas dyskwalifikuje od oddawania krwi.
Tak, mamy dyskwalifikacje stałe i dyskwalifikacje tymczasowe. Może najpierw te stałe dyskwalifikacje, które po prostu, jeżeli ktoś już dostanie tą stałą dyskwalifikację, nigdy już nie może próbować podchodzić do oddawania krwi. Na pewno jest to osoby, które przechorowały WZW, czyli żółtaczki zakaźne. Taka osoba już nie może oddawać krwi. Nosiciele HIV czy chorzy na AIDS także już nie mogą nigdy oddawać krwi. Narkomani, osoby, które mają częste kontakty seksualne, między innymi tutaj chodzi o prostytucję. Później choroby aktywne lub ciężkie choroby ze strony układu krążenia, powiedzmy zawał serca, jakaś wada serca, niewydolność krążeniowa, to są też choroby, które też dyskwalifikują na stałe. Choroby układu nerwowego, powiedzmy tutaj głównie padaczka. Zdarza się, że przychodzą osoby, które mają tą padaczkę stwierdzoną i wydaje się im, że to tak nie ma w tym momencie ataków, więc mogą sobie tą krew oddać. Niestety jest to choroba, która w każdej chwili ona dyskwalifikuje też od oddawania krwi na stałe. Także choroby układu pokarmowego, w tym też jakieś poważne choroby ze strony wątroby, choroby układu oddechowego, tutaj też są choroby przewlekłe lub nawracające. Te choroby dyskwalifikują na stałe, w tym na przykład astma. Osoba, która choruje na astmę, leczy się, wiadomo, już też nie może nigdy oddawać krwi. Jakieś ciężkie choroby nerek, tutaj może nie będziemy szczegółowo wymieniać, bo to jakaś niewydolność nerek, powiedzmy, wiadomo, że to też zdyskwalifikuje na stałe. Choroby skóry, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, to są też, które na stałe dyskwalifikują. Choroby układu immunologicznego.
Słynna niedoczynność tarczycy, tak. To jest choroba immunologiczna, bo mamy przeciwciała przeciwko komórkom tarczycy, czyli też do przewodu pokarmowego wszystkie choroby autoimmunologiczne, czyli choroba Leśniowskiego, Crohna, colitis ulcerosa, czyli wszystko to, gdzie wam się tam gdzieś przewinęło, że ktoś wam powiedział, że macie chorobę immunologiczną, dyskwalifikuje z prostego powodu, bo te wszystkie przeciwciała znajdują się w naszej krwi i mogłoby to być niebezpieczne, mimo tego, że w danym momencie czujecie się bardzo dobrze. Tak naprawdę niedoczynność tarczycy kontrolowana dobrze przy pomocy hormonów tarczycy jest, można powiedzieć, do pominięcia teoretycznie z punktu widzenia naszego zdrowia, to jednak z punktu widzenia biorcy może być niebezpieczna. Krew podajemy ludziom bardzo często chorym onkologicznie. Tutaj onkohematologia, czyli wszystkie chłoniaki, białaczki, to są grupy osób i grupy chorób, gdzie ta krew, płytki krwi, preparaty białych krwinek są po prostu zużywane naprawdę w olbrzymich ilościach, czyli tutaj musimy być pewni, że rzeczywiście nie zaszkodzimy im poprzez podanie tego często jakby lekarstwa niezbędnego, bez którego nie są w stanie w danym momencie funkcjonować.
Co jeszcze? Choroby układu endokrynnego, cukrzyca, choroby krwi i układu krwiotwórczego, skłonności do patologicznych krwawień, gdzie są zaburzenia krzepnięcia, też jest stała dyskwalifikacja. Często omdlenia. Też zgłaszają się osoby, które w przeszłości miały jakieś głębokie utraty przytomności, omdlenia. Też ze względu tutaj też głównie tego dawcy nie zalecamy oddawania krwi. Tu jest też stała dyskwalifikacja, jeżeli te omdlenia się powtarzają. Napady drgawkowe, także tu jest stała dyskwalifikacja. Choroby nowotworowe, choroby tropikalne, choroby psychiczne, alkoholowe. Chociaż tutaj są w przypadku chorób alkoholowych, jeżeli osoba nam udokumentuje, że jest wyleczona całkowicie i tam jakiś okres 2-3 lat, powiedzmy, jest całkowitej abstynencji. Czasem dopuszczamy, ale nie zalecamy też tutaj. Osoby leczone hormonem wzrostu, przeszczepy rogówek, Creutzfeldt-Jakoba, to są też choroby, które na stałe dyskwalifikują. Tutaj jeszcze mamy w związku z tym Creutzfeldt-Jakoba chorobą osoby, które w latach 1980 do 96 przebywały w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii. Właśnie to tutaj też nie można, to jest stała dyskwalifikacja. No i na stałe jeszcze dyskwalifikacja jest w przypadku reakcji anafilaktycznych. Też czasem mamy takie ogromne zaskoczenie, że ktoś chce oddać krew, gdzieś tam kiedyś miał, powiedzmy, nawet po ukąszeniu przez pszczołę reakcję anafilaktyczną. Jest to sytuacja, która też dyskwalifikuje na stałe takiego krwiodawcę. Nigdy nie wiemy, jak dana osoba w danej sytuacji zareaguje, więc tutaj też głównie chodzi nie tylko pod kątem biorcy, ale też samego dawcy o bezpieczeństwo. I to są takie podstawowe te dyskwalifikacje stałe, natomiast czasowo choroby zakaźne typu mamy infekcję grypopodobną, grypę, to mamy 2 tygodnie od wyleczenia, czyli jak już osoba całkowicie czuje się zdrowa, powiedzmy, no, na przykład antybiotyki, mhm. Tak, bierze antybiotyk, też odczekać należy 2 tygodnie po zakończeniu antybiotyku i można przyjść do oddania krwi. Tutaj mamy jeszcze gorączkę kół, to jest 2 lata, toksoplazmoza 6 miesięcy od dnia, kiedy mamy potwierdzone wyleczenie. to trzeba odczekać sobie 6 miesięcy. Gruźlica też dyskwalifikuje na 2 lata i także tutaj też jest od momentu wyleczenia danej osoby, trzeba odczekać 2 lata, więc nie wliczamy tych 2 lat leczenia, tylko od zakończenia leczenia 2 lata. Gorączka reumatyczna też 2 lata, jeżeli w gorączce reumatycznym dosyć często chyba są choroby ze strony serca, jeżeli nie doszło...
Tak, ale no aczkolwiek wiadomo, że teraz ta gorączka reumatyczna przy antybiotykach, no to są sporadyczne przypadki, ale tu jestem zdziwiona, że tylko na 2 lata, bo tam akurat jest dość aktywny układ immunologiczny, no ale... No, ale
jeżeli
tak,
nie doszło właśnie powikłania ze strony serca.
Aha, czyli tylko jakby był na przykład rzut stawowy, czy coś takiego pewnie,
dokładnie,
prawda?
Tak, tak. Teraz zapalenie szpiku, też mamy 2 lata. Malaria, wirus zachodniego Nilu, denga, wirus Zika, to są choroby, które występują w odległych nam krajach, ale ludzie dużo podróżują teraz. I tak, na przykład malaria, wirus zachodniego Nilu, denga, Zika, to są choroby, które cały czas jest sytuacja epidemiologiczna, jest aktualizowana. I tutaj w tym przypadku, jeżeli osoba przebywała w tych krajach, gdzie jest jakaś transmisja tych wirusów, należy sobie zawsze sprawdzić przed oddaniem krwi, jest taka zakładka na naszej stronie Regionalnego Centrum w Krakowie, sytuacja epidemiologiczna, gdyż to tak dosyć dynamicznie się zmienia, aktualizowane jest dość często, więc tam warto sobie zaglądnąć, jeżeli faktycznie ktoś wrócił z tych odległych terenów.
No, jeśli chodzi o malarię, to tutaj głównie mamy wszystkie wycieczki do Afryki, łącznie z Egiptem. Tak. Czyli tutaj te podróże, nie wiem jak jest z Turcją. Będę przygotowywać audycję, bo jestem po konferencji medycyny podróży, aczkolwiek Turcja tam nie padała, więc chyba Turcja nie. Natomiast Egipt ma i tu ci, którzy byli na tych czasach w Egipcie, raczej niestety nie mogą się pojawić na oddaniu krwi. Jaka to jest dyskwalifikacja? Jeśli nie ma objawów, no to pewnie ile?
No, przy malarii było nawet do 2 lat.
Do 2 lat,
ale
nie?
To jest kwestia właśnie, to jest też aktualizowane cały czas, więc tam warto sobie sprawdzić, zanim się przyjdzie do oddania krwi. Następnie mamy tak, rzeżączka 12 miesięcy, także od zakończenia leczenia, mononukleoza zakaźna 6 miesięcy i tu mamy jeszcze badania endoskopowe. Pewno często krwiodawcy zaglądają przed oddaniem krwi, ktoś robił kolanoskopię, gastroskopię i są różne informacje dostępne też w internecie. Często tam jest taka informacja, że dyskwalifikacja po tych endoskopowych czy po zabiegach operacyjnych jest 6 miesięcy. U nas jest to 4 miesiące, ponieważ za każdym razem u krwiodawców nasze Regionalne Centrum w Krakowie wykonuje badania w tą biologią molekularną. Jest to bardzo czułe, bardzo dokładne testy i dzięki temu tą dyskwalifikację mamy krótszą, mamy to 4 miesiące.
Czyli kolonoskopia, PCR. Czyli wszystkie inwazyjne badania.
Wszystkie, tak.
Kolonoskopia, gastroskopia, artroskopia na przykład,
też, tak?
Tak. Zabiegi operacyjne generalnie, czyli jakaś tam prosta laparoskopia, wycięcie pęcherzyka, to mamy 4 miesiące dyskwalifikacji.
Tak. Także nie sugerować się, bo tak jak mówię, często
jest rzeczywiście 6
miesięcy. Na stronach internetowych jest 6 miesięcy, bo niektóre centra krwiodawstwa badają, robią, wykonują te testy, które zawsze krwiodawcom, te badania, które są wykonywane za każdym razem właśnie tymi tradycyjnymi metodami.
Czyli nie robią PCR-a. Stąd jest,
nie robią PCR-u. Tu my robimy PCR i stąd mamy tą dyskwalifikację. 4 miesiące. Są bardzo czułe, bardzo wrażliwe testy, które w tych początkowych, tam jest 4 do 8 tygodni, właściwie jest taki okres, który ciężko tą metodą tradycyjną jest wychwycić jakieś jednostki chorobowe, natomiast PCR jest w stanie wtedy nawet takie minimalne zmiany już wyłapać. Stąd mamy te 4 miesiące. Teraz
następnie. I też tutaj wchodzą te zabiegi u kosmetyczek, prawda?
Tak,
u pani.
Tak,
wszystkie
tak.
Takie inwazyjne zabiegi, czyli mezoterapia i głowa chyba, nie?
Praktycznie wszystkie.
Wszystkie.
Znaczy tutaj jest, tu jest taka reguła, że każdy jeden zabieg, gdzie dochodzi do naruszenia ciągłości skóry, powoduje, że jest ta dyskwalifikacja 4 miesiące, tak.
A stomatolog?
Stomatolog. Tu jest, jeżeli było usuwanie zęba bez zakładania szwów, mamy 2 tygodnie dyskwalifikacji. Jeżeli już zaszła potrzeba, żeby założyć szwy, nawet jeden szew, mamy traktowany już jako duży zabieg i już są 4 miesiące dyskwalifikacji.
Tak? Tak. Czyli takie proste wizyty u stomatologa, no to są 2 tygodnie.
Tak. Usunięcie zęba.
I nawet usunięcie
natomiast
zęba
zwykłe zwykłe leczenie, to mamy 2 dni. I jeszcze nie wolno też jest oddawać w trakcie leczenia kanałowego zębów. Też jest ingerencja, więc tam też
no,
jak
też
się skończy.
Takie bardziej.
Tak, leczenie kanałowe zakończone, wtedy sobie odczekać 2 tygodnie i można podejść do oddawania krwi.
No bo oczywiście, jeśli robimy zabiegi kosmetyczne, paznokci, czyli manikir i pedikir, no to
jest
też.
Tu jest właśnie paznokcie. Tu mamy też
duży... Jeśli własnymi jakby narzędziami. Prawda?
Tutaj właśnie ma ogromne znaczenie dobry wywiad podczas kwalifikacji dawczyni do oddania krwi, bo jeżeli ma w domu kobieta wszystkie przyrządy swoje, swoich rzeczy używa, więc naturalnie, że może tą krew oddać. Natomiast jeżeli jest robiony manikir czy pedikir w zakładzie kosmetycznym, my nie mamy pewności, czy obcinane skórki są dobrze zdezynfekowanym sprzętem, na jakiej zasadzie to działa. Nie sprawdzamy tych gabinetów kosmetycznych, tak? Więc trzeba tutaj odpowiedzialnie podejść do tego i jest ta dyskwalifikacja 4 miesiące. Często właśnie taka różna reakcja jest, natomiast musimy przede wszystkim myśleć o osobach, które tą krew dostaną i nie zalecamy, znaczy nie zalecamy, dyskwalifikujemy kobiety, które przychodzą właśnie po zabiegach kosmetycznych, w gabinetach kosmetycznych. Głównie tutaj chodzi właśnie o te skórki. Jeżeli był zrobiony manikir bez wycinania skórek, może oddać krew. Mhm. Natomiast jeżeli już były wycinane skórki, jest naruszenie ciągłości skóry, nie może oddać krwi.
No to przykre, drogie panie.
Tak. Tak. Teraz po transfuzji krwi. Jeżeli ktoś miał transfuzję krwi, to jest dyskwalifikacja na 4 miesiące. Tutaj też jest ważne, żeby transfuzja krwi i kobiety ciężarne. To jest ważne, żeby też to wychwycić jakby podczas kwalifikacji, bo osoby, które miały transfuzję podczas kolejnego oddania krwi mają robione dodatkowe badanie przeciwciał tych czerwonokrwinkowych. Często po transfuzjach pojawiają się właśnie dodatkowe przeciwciała. I stąd musimy od razu wysłać dodatkową próbkę, żeby zbadać, czy właśnie po transfuzji nie pojawiły się przeciwciała właśnie czerwonokrwinkowe. I tak samo jest z porodami. Podczas porodów też często dochodzi do wytwarzania się tych krwinek, które, jeszcze dopowiem, że te krwinki mogą mieć negatywny wpływ później na biorcę. Stąd jest to istotne, żeby właśnie skontrolować. Więc to ma też duże znaczenie. Kobieta przychodzi oddać krew, zgłasza, że rodziła, pobieramy dodatkową próbkę pod kątem serologicznym, pod kątem przeciwciał i sprawa jasna później jest, jeśli chodzi o biorcę.
No, ważny jest ten porządek immunologiczny, żeby był zatrzymany. Są też pewne choroby, na przykład w przypadku COVID-a mieliśmy też bardzo duży, zwłaszcza u osób, które ciężko przechorowały, bardzo duży bałagan immunologiczny. Te osoby bardzo często wytwarzały różne rodzaje przeciwciał. Pojawiały się immunoglobuliny i rzeczywiście przy tym osoczu to nie było takiego problemu, natomiast pełna krew była dość dużo osób było dyskwalifikowanych, bo po prostu był taki bałagan immunologiczny, że tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, komu bezpiecznie można by było tą krew podać. Bo jeśli podamy komuś krew z dużą ilością immunoglobulin, to nasz organizm musi na to jakoś tam zareagować, co może wywołać niepożądany odczyn, tak zwany odczyn przeciwdawcy, prawda?
Tak, tak.
Co jest groźne dla życia, więc staramy się tego unikać i dlatego jeszcze raz tu powiem, bardzo ważne jest, żeby te ankiety były wypełniane uczciwie. Tutaj nikt nie jest w stanie was tak sprawdzić, no bo tak naprawdę wierzymy wam. W każdym punkcie to, co odpowiadacie, musi być uczciwe i musicie wiedzieć, że kiedyś tak naprawdę nikt z nas nie wie, czy ta krew nie będzie mu kiedyś potrzebna. Czyli liczymy na uczciwość wszystkich. W każdym punkcie lepiej porozmawiać z lekarzem czy z panią pielęgniarką i nawet odczekać te 2-3 miesiące, prawda, po jakimś tam incydencie, niż po prostu zrobić tutaj akurat, ta uczciwość jest bardzo ważna.
Przywiązujemy ogromną wagę właśnie do kwestionariuszy, do wypełniania, bo tak naprawdę cały wywiad bazujemy podczas wywiadu głównie na kwestionariuszu i wierzymy, że krwiodawcy uczciwie do tego podchodzą.
No dlatego też ważna jest znajomość polskiego, prawda? No bo jednak tam w kilku miejscach, w trzech się podpisujemy, w trzech chyba,
tak,
nie?
W trzech miejscach.
Mm. I
no i dane osobowe, czwarty podpis.
No, czwarty podpis. Aczkolwiek rzeczywiście człowiekowi, który to jest jakby kwestionariusz tylko w języku polskim, więc rzeczywiście, jeśli ktoś nie włada biegle językiem polskim, no to jest to trudne do wytłumaczenia. No musiałby ktoś z nim siedzieć pewnie i tłumaczyć. Tak. Bardzo dobrze. No ale ta sytuacja jest, powiedzmy, w Polsce chyba na razie niedopuszczalna za
nie,
bardzo,
nie? Jeszcze nie. No. To po prostu musi być osoba świadomie, musi ten kwestionariusz uzupełnić i jest to dla nas ważny dokument, który jest później weryfikowany, kilkakrotnie sprawdzany, żeby nie doszło do żadnych w związku z tym pomyłek, tak?
Też oczywiście, niezależnie od wszystkiego, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że ta krew naprawdę jest badana. To nie jest tak, że wierzymy wam, bo chcemy wam wierzyć, ale te badania się odbywają. I jest szereg tych badań i większość, może nie 100%, ale sporo chorób jesteśmy w stanie w tych krwiach, to może nieładnie zabrzmi, ale sporo patologii można wychwycić, bo te badania są naprawdę szczegółowe.
Tak, bardzo, bardzo często właśnie mamy takie sytuacje, gdzie przychodzą nawet osoby, które z przekonaniem, że są zdrowe, i na przykład wychodzą im też BTA dodatnie podczas badań serologicznych, badania grupy krwi. No i później trzeba szukać przyczyny. Kontrolujemy za parę miesięcy, bo to z reguły co pół roku, to BTA się potwierdza. Wiadomo, BTA pojawia się, jeżeli coś w organizmie się dzieje i szukamy przyczyny. I mieliśmy na przykład ostatnio krwiodawcę, który kompletnie był nieświadomy, że jest cukrzykiem.
No.
Wyszło podczas badań serologicznych, tak. Tak samo testy, które za każdym razem u krwiodawcy są wykonywane, HBS, HCV, kiła w kierunku żółtaczek, są, tak jak mówiłam wcześniej, są te PCR-y, są bardzo czułe. One nie tylko wychwytają, nie tylko nam wychwycą, powiedzmy, test na HIV wychwyci nam tą chorobę AIDS. Tylko to są testy, które są w stanie, są tak czułe, że są w stanie reagować nawet w momentach, kiedy właśnie coś w organizmie się dzieje. Też gdy na przykład pojawia się jakaś choroba immunologiczna, tak samo, no. Czy nawet powiedzmy jakaś borelioza, też mieliśmy taki przypadek, wyszedł nam test kiłowy reaktywny. Szukamy przyczyny. No. Okazuje się, że jest zaawansowana
akurat
borelioza.
Tutaj może tak się zdarzać.
Tak, więc te PCR-y, tak jak wcześniej tu pani doktor mówiła, są naprawdę bardzo, bardzo czułe. Badania są, krew jest badana bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo, więc choćby i nawet to jest plus do oddawania krwi.
Że dokładnie, że co jakiś czas można się sprawdzić, tak. Czy wszystko jest w porządku. Oczywiście te okienka serologiczne, czyli są takie jakby w każdej chorobie momenty, że jesteśmy już zakażeni, to często przy infekcjach wiecie, prawda, że jesteśmy zakażeni, a te testy wychodzą, a nie mamy, jakbyśmy zrobili badanie, to jeszcze to badanie wychodzi ujemne. Natomiast rzeczywiście w tych PCR-ach to już jest, to
mało
są tak, tak mało prawdopodobne sytuacje, że w tej chwili tak naprawdę w sumie my się nie boimy podawać tej krwi, jeśli mamy to wszystkie te warunki spełnione. Wierzymy wam i chcemy wam wierzyć, aczkolwiek sobie to za każdym razem sprawdzamy.
Tak, dokładnie. Może jeszcze idziemy dalej z dyskwalifikacjami, tak. Tatuaże, 4 miesiące. Każde wykonanie tatuaża właśnie to jest 4 miesiące. Akupunktura, tak jak mówiłam też, zabiegi kosmetyczne,
kolczyki?
Wszelkiego, kolczyki, wszelkie przykucia, wszystko mamy 4 miesiące. Też jest naruszenie ciągłości skóry, więc automatycznie mamy 4 miesiące. Co tutaj też jest istotne? Kontakt z osobą chorą na WZW, czasem domownik. W momencie, kiedy ktoś mieszka z osobą chorą na WZW, nie może oddawać krwi. Jest to dyskwalifikacja narzucona już właśnie od lat.
Ale zaraz, czyli mamy na przykład żonę chorą czy męża, prawda? Współmałżonek jest zaszczepiony, to on też jest zawsze zdyskwalifikowany?
Tak, też jest zdyskwalifikowany, tak. Nie można jest, jeżeli się mieszka z tą osobą, nie można oddawać krwi.
Czyli to chodzi w ogóle o wszystkich, na przykład o dzieci też w gospodarstwie?
Tak, wszędzie, gdzie dzielimy wspólne naczynia, wspólnie przebywamy, tak, bo czasem mamy też krwiodawców, którzy mieszkają jakby, powiedzmy, tata jest nosicielem WZW, Mieszkają w jednym domu, ale jakby gospodarzą osobno. Jeden jest na górze, drugi na dole, mają osobne rzeczy, tak.
Przede toalety. Wszystkim pewnie chodzi o toaletę i kuchnię, nie?
Tak, toaleta, kuchnia, to wtedy dopuszczamy. Natomiast jeżeli ktoś tak cały czas mieszka, niestety nie może być krwiodawcą.
No, aczkolwiek na pocieszenie powiem, że rzeczywiście, jeśli chodzi o żółtaczkę typu beta, ta wyszczepialność jest niezła. No, mamy duże deficyty jeszcze, szczególnie u osób starszych, ale tutaj to prawdopodobieństwo rzeczywiście w Polsce jest minimalne, natomiast cały czas mamy zagrożenie żółtaczką typu A, bo jednak okresowo wypadają nam tutaj te epidemie, przecież 2 lata temu mieliśmy dużą w Poznaniu, także no, z tą żółtaczką typu A na pewno się nadal będziemy jakoś tam gdzieś spotykać.
Tak. Jeszcze mamy czasową dyskwalifikację, jeżeli ktoś przebywał w zakładzie karnym, w areszcie. To jest dyskwalifikacja też okres 4 miesięcy. Nie wiemy, z kim ta osoba przebywała tam, w jakich warunkach, więc automatycznie jest ta dyskwalifikacja 4-miesięczna. Kontakt z osobą chorą, zakażoną, tylko tutaj jest poza tym WZW, jak wcześniej mówiliśmy. Więc ktoś chce oddać krew, miał kontakt z osobą chorą, powiedzmy na przykład na ospę, więc tutaj też trzeba odczekać jak ten okres, podwójny okres jakby intubacji.
Czyli 6 tygodni czyli, plus 6, czyli tak, 12 tygodni.
Czyli gdzieś 12 tygodni, tak. Też po szczepieniach. Mamy szczepienia, szczepionki tak zwane atenuowane, po nich mamy 4 tygodnie dyskwalifikacji, tam bodajże atenuowane, czyli polio, świnka, różyczka.
To są żywe. Znaczy żywe polio, bo polio może być teraz też już rekombinowane.
Tak.
Natomiast żywym polio już właściwie w Polsce nie szczepimy chyba, żeby wybuchła jakaś epidemia, tfu. Natomiast szczepimy rekombinowaną, to ja myślę, że tutaj nie pewnie 4 tygodnie. Po żywych, czyli po odra, świnka, różyczka, ospa jest żywa. No i są żywe szczepionki, które stosujemy w medycynie podróży, czyli na przykład żółta febra, nie?
Tak, to wtedy mamy 4 tygodnie. Natomiast wszystkie szczepionki zabite 48 godzin dyskwalifikacji. Anatoksyny też mają 48 godzin dyskwalifikacji, WZW typu A 48 godzin, WZW B, tutaj mamy 2 tygodnie.
Po szczepionce?
Tak, WZW typu B. To są 2 tygodnie, jest dyskwalifikacja, bo tak cały czas mówimy o szczepieniach teraz. Później kleszczowe zapalenie mózgu mamy 48 godzin, uodpornienie surowicami odzwierzęcymi 3 miesiące. I tutaj jeszcze właśnie
się podczas surowice od zwierzęcych.
Chyba bardzo już rzadko, natomiast jeszcze zawsze w wywiadzie to się bierze pod uwagę.
Jakby był gdzieś jakiś deficyt, to pewnie tak.
Tak, często mamy też właśnie, z czym się często też spotykamy, z odczulaniem. Osoby, które się odczulają, w czasie całego odczulania, okresu odczulania nie mogą oddawać krwi.
Czyli to jest jakieś 3-4 lata zwykle.
Tak, więc to jest okres, gdzie nie można oddawać krwi przez cały okres odczulania. Po okresie odczulania, tak do 2 tygodni sobie odczekać i można już wrócić do oddawania krwi. Teraz też mamy przyjmowanie leków. Tutaj mamy w zależności od rodzaju leków. Więc tak jak wcześniej mówiłam, po antybiotykach mamy 2 tygodnie. Teraz co nam często mamy też właśnie krwiodawców z naciśnieniem tętniczym. Jeżeli krwiodawca ma tylko naciśnienie tętnicze, to może oddawać krew. Pod warunkiem, że
ma dobrze kontrolowane.
Że ma dobrze kontrolowane, tak. Więc jest dopuszczony do oddawania krwi. Kiedyś beta-blokery nam powodowały dyskwalifikację. W tym momencie, jeżeli beta-bloker krwiodawca zażywa tylko i wyłącznie ze względu na naciśnienie tętnicze, to też z beta-blokerem może oddać krew. Natomiast jeżeli już wchodzi jakaś arytmia serca, jakieś dolegliwości ze strony serca i z tego powodu bierze beta-bloker, to już nie może być krwiodawcą. Tutaj też często statyny. To pani doktor może powie na temat statyny.
Statyny niestety też wydawało mi się to takie trochę nielogiczne, bo tutaj u pacjenta powodujemy, że ta krew jest lepsza, lepszy cholesterol, ale niestety jeśli ktoś zażywa statynę, to nie może oddawać krwi. Natomiast pocieszająca informacja jest taka, że jeśli ktoś chce oddać krew, to musi tydzień wcześniej odstawić ten lek i to już ci panowie, którzy zostali ostatnio zdyskwalifikowani z tego powodu, wiedzą. jeśli ktoś regularnie zażywa statynę, to tutaj odstawienie tygodniowe naprawdę nic się złego nie dzieje, a rzeczywiście dochodzi już do wypłukania zupełnie tego leku. Jak rozmawiałam z panem doktorem Marcinem, który tutaj jakby nadzoruje ten proces oddawania krwi, rzeczywiście ten konsulent krajowy jakby na razie się waha, co tu zrobić z tymi statynami, aczkolwiek na razie jest, że ktoś, kto przyjmuje statynę aktualnie, czyli nie zrobił tego odstępu, nie może oddać krwi. I jeszcze były blokery pompy protonowej, z tego co pamiętam, czyli na żołądek, tak?
Tak, tak.
I te leki też dyskwalifikują, czyli jak chcecie oddać krew, też musicie je odstawić. No pewnie z tydzień to w zupełności wystarczy.
Tak,
to są leki krótko się tam, ich okres półtrwania jest 24 godziny, więc tak naprawdę tydzień wcześniej w zupełności wystarczy.
Czy dobrze jest też, jeżeli ktoś jakiekolwiek leki bierze, przyjść po prostu z tymi lekami, pokazać nam, my wtedy zadecydujemy, bo jest też szereg leków, z którymi można oddawać krew, więc dobrze jest właśnie, najlepiej przyjść. Dobrze jest też po różnych zabiegach operacyjnych, czy w trakcie też jakichś chorób, karty informacyjne mieć ze sobą. Bo to nam też ułatwi podejście do danej dyskwalifikacji. Jeżeli mamy kartę informacyjną, ktoś bardzo chce oddać krew, nie jest w stanie dokładnie określić tak naprawdę, z czym się zmaga,
było,
jaki
prawda?
Problem, boli mnie brzuch na przykład, no, może boleć brzuch, może być niestrawność, a może być na przykład choroba Crohna, tak? Więc tutaj fajnie jest w takiej sytuacji przyjść z dokumentacją. Zapoznamy się z dokumentacją, podejmiemy odpowiednie kroki, nie ma wtedy żadnych nieporozumień, że ktoś będzie zawiedziony, bo właściwie nie wie, dlaczego nie może oddać krwi, tak? Więc to też zalecamy właśnie, jakieś problemy się pojawiają ze zdrowiem, przyjść w formie wywiadu, wszystko się wtedy na miejscu rozstrzyga i nie ma problemu, jakichś niedomówień wtedy.
To co, chyba to, wszystko.
Chyba wszystko z tych dyskwalifikacji.
Z tych takich rzeczy, o których musicie pomyśleć. Zrobimy sobie krótką przerwę.
Śmieją się z nas, a ty wybrałaś znów właśnie mnie, bo wiesz, że gdy zimno ubiorę i do siebie wezmę cię. Przykryje nas jak końca świata świat w obawie przed świtaniem. Niczym król Karol kupię ci korale planet i w nich samych przy mnie stać.
Teraz powiemy o najfajniejszej części oddawania krwi. Aczkolwiek fajne jest też samo oddawanie, ale rzeczywiście jak już oddamy, ile to krwi musimy oddać, żeby te przywileje zasłużonego, honorowego dawcy krwi nas dotyczyły?
Zasłużonego, bo kobieta 5 litrów, mężczyzna 6 litrów. Musi mieć oddanej krwi.
5 litrów, wtedy 12 oddań, tak?
12 oddań. Hmm.
No to 4 razy w roku może kobieta oddawać, tak?
Mężczyzna 6.
No to oczywiście mężczyźni mają szybciej. Kobiety jak zwykle pod górkę jeszcze się anemizują, tak, ale mają też przywileje z tego powodu.
Tak, i to jest, wtedy się jest zasłużonym dawcą. Natomiast już po jednym oddaniu krwi dostaje się tytuł honorowy dawca krwi i już jest wyrabiana legitymacja taka plastikowa, że jest się honorowym dawcą krwi po pierwszej już donacji. Natomiast właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej tu z panią doktor, po 5 litrach kobieta dostaje zasłużonym dawcą krwi, mężczyzna po 6 litrach jest zasłużonym dawcą krwi. I tutaj za tym idą, ale może wcześniej jeszcze. Albo dobrze, omówimy sobie teraz to. I tutaj to wygląda tak, że jeżeli mężczyzna odda tych 6 litrów, kobieta 5, u nas na miejscu w terenowym oddziale wypisujemy taki wniosek do PCK. Ten wniosek trzeba sobie wysłać pocztą do PCK. PCK odsyła tak z reguły do 2 tygodni. Przysyła taką czerwoną legitymację, że się jest zasłużonym dawcą krwi. I ta legitymacja upoważnia krwiodawcę już do dalszych przywilejów. Czyli tutaj mamy tak, bez kolejek do lekarzy, to jest jeden z tych przywilejów dzięki tej legitymacji, który ma krwiodawca.
Przepraszam, że się wtrącę, ale od razu, żebyście wiedzieli, że to nie jest bez kolejek, to nie znaczy, że w POZ-cie wpadacie do przychodni i natychmiast jesteście przyjęci. Bez kolejek to jest przywilej, który dotyczy głównie specjalistyki, bo tak naprawdę w POZ-cie nie ma jakichś terminów, czyli jesteście zwykle przyjęci w tym samym dniu. Natomiast w specjalistyce ci, co korzystali, wiedzą, że działa to naprawdę dobrze. Przychodzicie do rejestracji, pokazujecie legitymację i ten termin musi się dla was znaleźć, bo to jest po prostu ustawowo zagwarantowane. Podobnie jest z rehabilitacją i z badaniami obrazowymi.
Tak, tak. Sanatorium też jest przyspieszone. Czyli tak, dostaje krwiodawca skierowanie na przykład do ortopedy, idzie do okienka, do rejestracji, pokazuje legitymację, że jest zasłużonym dawcą i z tego, co krwiodawcy nam mówią, termin jest do 2 tygodni, więc uważam, że bardzo szybko.
Oczywiście.
Tak. I tak samo jest w przypadku zabiegów operacyjnych, też są w trybie przyspieszonym, rezonansy, tomografie, więc tutaj też jest wielki plus, że są też w trybie szybkim, tak jak mówiłam wcześniej, sanatoria, wszelkiego rodzaju właśnie zabiegi czy wizyty u specjalistów. Dzięki tej legitymacji możemy z nich korzystać. I to jest legitymacje 3. stopnia. Zasłużony, honorowy dawca krwi. Później mamy kobieta po 10 litrach, mężczyzna po 12 litrach dostaje takie już nie legitymacje, tylko, znaczy jeszcze powiem tak, przy tej legitymacji 3. stopnia dodatkowo oprócz legitymacji jeszcze dostaje się taki order. O. Tak samo jest właśnie 2. stopnia, też dostaje się takie odznaczenie order. Można sobie nosić na klapie mężczyźni, czy nawet kobiety. Natomiast kobieta po 15 litrach, a mężczyzna po 18 litrach, to dostaje się wtedy legitymację 1. stopnia. I to jest legitymacja, dzięki której można sobie za darmo jeździć na przykład po Krakowie komunikacją miejską. Więc tu krwiodawcy są bardzo zadowoleni, którzy pracują na przykład w Krakowie, bo już do końca życia mogą sobie za darmo przemieszczać się tramwajami.
I to lokalnie, czyli na przykład Małopolski w Krakowie, tak? Gdzieś tam,
tak,
nie wiem,
tak,
na
Tarnowie
Śląsku to...
też, Śląsk i tak dalej. Chociaż z tego, co krwiodawcy mówią, sprawdza się to też w innych dużych miastach. Więc to też jest właśnie fajna sprawa. Teraz jeszcze dodatkowym przywilejem właśnie z tą legitymacją zasłużonego honorowego dawcy krwi jest można u lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego, tutaj u pani doktor, dostać legitymację na darmowe witaminy, kwas foliowy, tam bodajże jest witaminy, tak, z żelazo, witaminy z grupy B i kwas foliowy. Więc też z tą legitymacją zasłużonego dawcy krwi można sobie podejść do lekarza rodzinnego i lekarz rodzinny wystawi legitymację, tam właśnie musi być adnotacja, zasłużony krwiodawca ZK. I z tą legitymacją, z tą receptą w aptece dostaje się za darmo witaminy.
Pewne leki. Jak dostajecie taką legitymację, często przychodzicie i mówicie, że jesteście. My musimy wpisać tą, numer tej legitymacji do systemu tego P1 elektronicznego, czyli musicie przyjść raz, wystarczy nam raz z tą legitymacją, my to wpisujemy do tego systemu i to już potem zawsze działa. Zresztą ten numer się jakby zapisuje z automatu przy każdej generowanej recepcie, nawet jakbyśmy, bo część leków jest bezpłatnych, to są te witaminy, szczególnie na krwiotwórstwo, powiedzmy tak oględnie, tak. Natomiast niektóre leki mają większe zniżki niż normalnie. Tak. I to wchodzi wszystko automatycznie, czyli ja nawet nie muszę jakby wiedzieć, że ten lek będzie miał większą zniżkę. Jest wpisana ta legitymacja do systemu P1 i to się z automatu generuje już, jeśli dany lek będzie wchodził rzeczywiście na tą zniżkę dla krwiodawcy.
Tak, dokładnie. I jeszcze mamy, jeżeli krwiodawca odda 20 litrów krwi.
Boże, to już chyba jacyś hardcore.
Dostanie dyplom i odznaczenie zasłużony dla zdrowia narodu. Czyli dawca dostaje taki tytuł właśnie zasłużony dla zdrowia narodu i odznaczenie za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. I ten tytuł jest nadawany przez Ministerstwo Zdrowia. I właśnie przysługuje on po oddaniu 20 litrów krwi.
Ciekawe, ile takich dawców jest.
A, dużo.
Tak?
Tak, dużo jest. 20 litrów teoretycznie, jak ktoś regularnie oddaje.
No, to jest ile tak z 30 parę.
Mamy krwiodawców, którzy mają po 50-60 litrów krwi oddanej, więc i są zdrowi, więc mamy jakby dowód
tak,
na to,
dlatego zachęcamy, żeby rozpoczynać wcześniej.
Tak.
18 lat i już pierwsze oddanie, prawda? Dowód musi być. Czyli nie może się wam wydawać, że macie 18 lat, musi być dowód.
Czyli tak, skupiliśmy się teraz na odznaczeniach. Teraz powiem tak, po oddaniu krwi, wiadomo, posiłek regeneracyjny, czekolady z odpowiednią ilością kalorii. Teraz badania krwi, o których też już z panią doktor tutaj mówiłyśmy. Można sobie właśnie u nas odebrać wynik grupy krwi, morfologię. Morfologia robiona jest cała razem z obrazem raz w roku, chyba że są tam jakieś wahania czy powtarzające się niskie hemoglobiny. Robimy wtedy częściej, nawet czasem za każdym razem robimy wtedy morfologię. Też można sobie właśnie u nas odebrać ten wyniczek. No i badanie markerów, czynników zakaźnych, to co też już było mówione, HBS, HCV, kiły, żółtaczki. Te wszystkie badania trzeba nam po prostu zgłosić przy oddawaniu krwi, że chce się odebrać te wyniczki i wydajemy. Tak do tygodnia przychodzą wyniki, można sobie je u nas odebrać. Poza tym można jeszcze poprosić u nas o kartę grupy krwi, po czego oddania, czy razy musi być właśnie oznaczona grupa krwi z przeciwciałami i można sobie taką kartę też z grupą krwi u nas odebrać. To są takie karty typu dowód plastikowe, wygodne do portfela, do schowania, gdyby odpukać, nie daj Boże, gdzieś w trakcie podróży.
Taką już mam.
Była potrzebna grupa krwi. Mamy przy sobie, dawniej wbijało się do dowodów osobistych, teraz nie ma miejsca w dowodach.
Czasem były jeszcze niedawno jeszcze przychodzili z takimi karteczkami wyrwanymi ze starego dowodu, w którym nie było imienia i nazwiska i ktoś mówił, że ma grupę krwi. To tak niestety nie działa.
I nadal obowiązuje także u nas zwolnienie w dniu oddania krwi i w dniu następnym. Cały czas jeszcze te dwa dni obowiązują. Jeszcze nie mamy informacji, jak długo to będzie trwało. Natomiast cały czas są jeszcze te dwa dni. Oczywiście, jeżeli osoba chce jeden dzień, to jak najbardziej może sobie zażyczyć jeden dzień zwolnienia. Należy się też zwolnienie w dniu pobytu. Czasem się zdarza, że przychodzi ktoś oddać krew, okazuje się, że jest za niska hemoglobina i ta osoba nie może, powiedzmy, w tym dniu oddać krwi, więc automatycznie należy się takiej osobie na czas pobytu u nas takie właśnie zwolnienie, takie zaświadczenie, że ta osoba u nas była, no, a że nie mogła oddać krwi.
Czyli po prostu wypisujecie taki zaświadczenie, tak, nie L4, nie?
Nie L4, tylko zaświadczenie informujące o pobycie w punkcie krwiodawstwa, tak. Zwracamy także za dojazd krwiodawcom, jeżeli ktoś jest właśnie nie z Myślenic, tylko z miejscowości pobliskich, należy się mu zwrot za dojazd. I co jeszcze mamy? Odliczanie od podatku. Można sobie w ciągu, podczas rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym też odliczyć w formie darowizny oddaną krew. Co my tu jeszcze? I jeszcze jest taka strona dostępna dla krwiodawców, dawcą w darze. To jest strona, gdzie ogólnopolska taka akcja jest i w całej Polsce dołączają do tej akcji sponsorzy, którzy oferują krwiodawcom zniżki, na przykład...
W jakimś sklepie pewnie.
Tak, na przykład sklepy, widziałam sportowe, hotele, restauracje, nawet widziałam gabinety stomatologiczne w Krakowie, cukiernie. No jest masa jest właśnie takich sponsorów i warto sobie zaglądać na tą stronę Dawcą w Darze. Nawet u nas tutaj też pamiętam, nie wiem jak teraz, bo dawno nie zaglądałam na tą stronę, ale było też w Pcimiu na Kudłaczach jednym czasem też tam była właśnie taka...
W schronisku, tak.
Była zniżka dla krwiodawców, więc warto sobie tam zaglądać na tą stronę, a już się coś trafi, na przykład podczas wyjazdu nad morze, czy w góry. I właściwie to tyle na temat tych przywilejów. No. Ale chyba najważniejsza w tym wszystkim jest sama satysfakcja, że się odda tą krew i że się uratuje komuś to życie. Jeszcze opowiem ostatnio miałam taką sytuację właśnie, jak pobierałam krwiodawcy krew i taki siedział smutny na fotelu i mówi mi, wie pani, ja to mam takie straszne wyrzuty sumienia. I muszę pani powiedzieć, z czym one są związane. Tego słucham uważnie, a on mi mówi, wie pani, ja już mam 40 lat i w sumie mogłem już dawno tą krew oddawać. I tak sobie zwlekałem z tym do momentu, kiedy mój tato zachorował i potrzebował tej krwi. I teraz tak mnie gryzie to sumienie i taka świadomość, że tyle ludziom mogłem ofiarować tą krew, uratować im życie czy zdrowie.
Super przykład. Rzeczywiście tak jest, że im wcześniej zaczniemy, tym dłużej będziemy mogli oddawać tą krew i tym większej liczbie osób po prostu pomożemy. Czyli przypominam, 8 maja w niedzielę w przychodni w Krzczonowie zapraszamy wszystkich chętnych od 8.30 do 12.00. Będzie można oddać krew. I szybko dwa ogłoszenia. Jedno ogłoszenie, przypominam o szczepieniu refundowanym przeciw HPV, czyli rak szyjki macicy. Zgłaszacie się po receptę. Refundacja dotyczy kobiet i dziewcząt od 9 roku życia. Nie mamy ograniczenia wiekowego. Więc tak naprawdę każda kobieta, która chce się zaszczepić, może się zgłosić po tą receptę. Do 14 roku życia podajemy 2 dawki, po 14 roku życia 3 dawki. I w najbliższą środę, za tydzień dokładnie, będziemy szczepić przeciw COVID-19. Dawka uzupełniająca, jest sporo osób, które się do nas zgłosiło przed wyjazdami, szczególnie które chcą uzupełnić trzecią dawkę. I mamy już seniorów, którzy mają ukończony 80 rok życia i którym minęło 5 miesięcy od szczepienia podstawowego i oni także mogą się szczepić. Więc wszystkie te zainteresowane osoby prosimy zgłaszać się. No, kontakty są podane na stronie, najlepiej na adres mailowy zrobić zgłoszenie, to Ewa się porozumie z tymi zainteresowanymi osobami. Dziękuję za dzisiaj. Panią Małgosią pewnie za jakiś czas znowu się spotkamy. Akcję w Krzczonowie nie pamiętam, kiedy mamy następną, ale tak mniej więcej pewnie za 2,5 miesiąca, coś takiego. Tak, żeby kobiety spokojnie mogły się zregenerować. Terminy będą oczywiście podane. Jeśli ktoś ma ochotę, to tak jak mówię, nie ma przeszkód. Każdy niech się zgłosi. W miarę oczywiście będziemy się starać, żeby to wszystko poszło sprawnie. Aczkolwiek przypominam, że ta cała donacja trwa około 40 minut, czyli nie możecie przyjść 12.05.
Tak, dokładnie.
Ale ostatnio dziewczyny pracowały dłużej, no bo chętni przyszli za 5.12, ale to jednak chwilę trwa wszystko. Także zapraszamy, przychodźcie, zróbcie sobie spacer. Pogoda ma być dobra. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy wieczór.
Zapraszamy do Krzczonowa i dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedną warto znać, jedną tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy.
tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.